Niewidziane z Poznania.
Część Polski nadal walczy ze skutkami drugiej fali powodzi. Tymczasem nadeszła fala saharyjskich upałów, przerwana gwałtownymi nawałnicami. Witamy Państwa serdecznie.
Michał Kowiński, Polska Głos Wielkopolski.
Cytat i zagadka, kto to? Wciąż zarażający młode, zdrowe organizmy, rozkładające się trup PRL-u. Kto to? Zygmunt Rola, kłaniam się.
Ja chciałem powiedzieć, że przez tą pogodę to są truskawki najlepszej jakości i to mnie bardzo martwi. Tomek Lisiecki, Polsat News.
Ale chyba są nasiąknięte mocno wodą.
No i dlatego trzeba się targować, jak się kupuje, bo 7,50 to stanowczo za dużo.
Bo to, co waga pokazuje jako kilogram, w gruncie rzeczy do jedzenia to jest pół kilograma.
No więc rekord, ile wytargowałem, to 3,50 na kilogram.
A pół kilograma do picia.
Tak jest. Nina Nowakowska, Radio Merkury. Najpierw, proszę Państwa, jak zwykle zapraszamy do wysłuchania Kroniki Tygodnia. Wczoraj zainaugurowane zostały w Republice Południowej Afryki Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wśród 32 drużyn nie ma reprezentacji Polski. Z powodu tragicznej śmierci prawnuczki w uroczystości otwarcia nie wziął udziału legendarny przywódca RPA Nelson Mandela. W kirgijskim mieście Osz, skąd pochodzi niedawno obalony prezydent kraju, doszło do krwawych zamieszek między Kirgizami i Uzbekami. Zginęło 51 osób, a ponad 600 zostało rannych. Polska delegacja rządowa rozmawiała w Brukseli o naszej przyszłorocznej unijnej prezydencji, której priorytetami mają być polityka energetyczna i nowy budżet. Premier i ministrowie sprzeciwili się francuskim planom przekształcenia wspólnoty w Unię dwóch prędkości. Otrzymali przyrzeczenie szybkiego przyznania nam funduszy solidarności na walkę ze skutkami powodzi. Głosami Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej Sejm powołał Marka Belkę na prezesa Narodowego Banku Polskiego. Nowym rzecznikiem praw obywatelskim została Irena Lipowicz, kandydatka PO, która pokonała Zofię Romaszewską zgłoszoną przez PiS. Przy sprzeciwie posłów PiS Sejm odrzucił sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W poniedziałek to samo ma zrobić pełniący obowiązki głowy państwa Bronisław Komorowski, co oznacza koniec tego składu rady. Platforma chce szybko uchwalić nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. W debatach wyborczych przed pierwszą turą nie spotkają się Bronisław Komorowski i Jarosław Kaczyński. W debacie na Uniwersytecie Warszawskim nie uczestniczyli Kaczyński i Grzegorz Napieralski, a jutro do TVP nie przyjdzie Komorowski. Jarosław Kaczyński i Bronisław Komorowski spędzą ostatni tydzień kampanii wyborczej podróżując po kraju. Obaj mają gościć m.in. w Poznaniu. Dwoje wielkopolskich europarlamentarzystów, Sidonia Jędrzejewska i Konrad Szymański, zajęło wysokie miejsca w rankingu tygodnika Polityka. Poznański stadion przy ulicy Bułgarskiej okazał się bardzo drogą inwestycją i nie bardzo wiadomo, co się z nim stanie po Euro 2012. Widziane z Poznania. To jest, proszę Państwa, ostatnia szansa, abyśmy porozmawiali o prezydenckiej kampanii wyborczej, bo w przyszłym tygodniu obowiązywać nas będzie cisza przed głosowaniem. Tymczasem kampania wyraźnie się zaostrza, a kandydaci, przynajmniej ci dwaj najważniejsi, są coraz bardziej aktywni. Panie Tomku, krótko proszę podsumować wydarzenia mijającego tygodnia. No i co nas jeszcze, szczególnie tu w Wielkopolsce, czeka przed 20 czerwca?
W Wielkopolsce czeka nas wizyta dwóch kandydatów, tych podobno najważniejszych, jak wskazują sondaże, czyli Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego, ale co mnie w tym najbardziej...
Czy wizyta Jarosława Kaczyńskiego jest już potwierdzona?
Wizyta jest potwierdzona, nie ma potwierdzenia spotkania z wyborcami.
No ja więc właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo ani w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, ani w przypadku Bronisława Komorowskiego prawdopodobnie nie będzie spotkań z wyborcami, więc to pokazuje, że ta kampania wyborcza jest...
Dzisiaj się dowiedziałam też, że Bronisław Komorowski nie pójdzie do drugiego LO, bo zaprotestowali świadomi obywatele, że w szkołach nie należy robić kampanii.
Że to trochę nie wypada. No czy nie wiadomo, czy nie pójdzie, na pewno nie będzie miał spotkania z młodzieżą, bo to zostało protestowane. Ja mam kilka innych ciekawostek. Nie wiem, czy państwo wiecie, że na przykład Bogusława Ziętka poparli Noam Chomsky i Ken Loach. Dwie znane osoby. Tak. Janusz Korwin-Mikke w tym tygodniu powiedział, że to przez Komisję Europejską paliwo będzie po 6 zł. A w tej całej dyskusji między Bronisławem Komorowskim, ale Jarosławem Kaczyńskim na temat tego, czy to prawda, że Platforma proponuje prywatyzację służby zdrowia, bo przypominam, Bronisław Komorowski powiedział, że pozwie do sądu kandydata PiSu, jeśli będzie to powtarzał. Kandydat PiSu mówi, że on wcale nie mówi o tym, o że jeśli Jarosław jeśli Bronisław Komorowski mówi o komercjalizacji, to tak naprawdę na myśli ma prywatyzację. Rozstrzygnął ten spór, przynajmniej proponował, próbował rozstrzygnąć ten spór Andrzej Olechowski, który mówi, że tak naprawdę powinno chodzić o konkurencję, a nie o komercjalizację,
najnowsze,
czy o prywatyzację.
Doniesienie agencji, Polskiej Agencji Prasowej jest, że Bronisław Komorowski zapowiada, tak, dzisiaj zostanie złożony pozew przeciwko sztabowi.
No to zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie. Na stronie internetowej Marka Jurka z kolei znalazłem takie ciekawe zdanie, że piłka nożna jest najważniejszą rzeczą spośród tych nieważnych, to trawestujący Franza Beckenbauera. Andrzej Leper ogłosił w tym tygodniu, że w 2003 roku przez miesięcznik Forum Psychologiczne został uznany Człowiekiem Roku. To też jest ciekawe. A do tego wszystkiego jeszcze Grzegorz Napieralski dzisiaj na swojej stronie internetowej jedno ze spotkań bodajże w Łodzi, oprócz tego, że było transmitowane przez internet, to było też tłumaczone na język migowy. Ale najciekawszy to jest chyba jednak Waldemar Pawlak, bo którego strona internetowa nazywa się po prostu Prezydent Pawlak EU. Czyli on już wie, jak to wszystko się skończy.
Czyli jest prezydentem Unii Europejskiej?
Jest prezydentem Unii Europejskiej, no tak sobie pewnie to wyobrażę. No i jest pewnie, że będzie przede wszystkim prezydentem Polski. Kornel Morawiecki konsekwentnie od samego początku kampanii powtarza, że wygra, ponieważ jest najlepszym kandydatem spośród pozostałej dziewiątki, także jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego.
Przepraszam, panie Tomku, ja tutaj coś wtrącę. Wczoraj zadzwoniła do mnie, zresztą zupełnie mi nieznana, Agencja Badania Opinii Publicznej, żeby zebrać moją opinię na temat wyborów, ale o dziwo wzięła pod uwagę 8 kandydatów, nie 10. Pytam się, dlaczego nie ma tam Bogusława Ziętka i Kornela Morawieckiego, a pani w ogóle nie słyszała o takich osobach.
No to bardzo ładnie mnie pani podprowadziła pod to, co chciałam na samym końcu tego podsumowania powiedzieć, bo tak, Komorowski według OBOP-u ma 38%, Kaczyński ma 36%, czyli tylko i wyłącznie 2% różnicy. Według GFK Polonia 42-29%, a według SMG KRC Millward Brown jest 42-30%. Ale
bardzo duże różnice.
Bardzo duże różnice, ale w tych wszystkich trzech sondażach okazuje się, że ta trochę wydawało się taka słaba i śmieszna kampania Grzegorza Napieralskiego okazuje się bardzo skuteczna, bo Napieralski ma 12, 11 i 9 i bardzo możliwe, że będzie miał dwucyfrowy wynik. Więc jeśli będzie miał dwucyfrowy wynik,
to
może
dla SLD jest bardzo
To będzie bardzo dobry wynik. To jest to, na co zwróciłem uwagę w tym tygodniu.
Przepraszam, panie Tomko, czy te sondaże, szczególnie wynik Grzegorza Napieralskiego, to już było po głosowaniu SLD na Marka Belkę, czy przed? Bo to jest ciekawe, czy właśnie poparcie przez SLD Marka Belkę pomoże Grzegorzowi Napieralskiemu?
Czy to są jednak sondaże, które zostały sporządzone przed tym głosowaniem? I chyba jeszcze na koniec warto zwrócić uwagę na to, że Platforma niezłego kopa dała lewicy, wysuwając Marka Belkę, bo z jednej strony Marek Belka, a raczej Grzegorz Napieralski pokazywał się z Markiem Belką, a jednak wszyscy będą kojarzyć, że to jest partia, która chciała być ponad wszystko i wysunęła właśnie takiego faceta.
Z Napieralskim jest jeszcze ciekawsza historia, bo wprawdzie przed głosowaniem nad kandydaturą Marka Belki do Narodowego Banku Polskiego ogłoszono wyniki z sondażu na zamówienie SLD, sztabu wyborczego. I okazało się, że Napieralski jest pierwszy w tym wyścigu do prezydentury i ma ponad 25% poparcia.
Dlatego pierwszy zdecydował przed
Komorowskim i przed
tak
Kaczyńskim.
Jak zawsze w sondażach telewizji Trwam, Kaczyński wygrywa, ma 58%.
A w sondażach zamawianych przez Andrzeja Lepera zawsze lepiej.
W internecie wygrywa Janusz Korwin-Mikke.
To jest bardzo, bardzo ważna prawidłowość, bo obok tutaj cytowano różnica między Komorowskim i
zaledwie
Polskie Radio zamówiło badania popularności kandydatów. Okazuje się, że Komorowski traci, no wiemy, że traci, ale że stracił ponad 5%. Wszystko chyba... Aha, i OBOP, gdzie szefową jest zaprzysięgła zwolenniczka Prawa i Sprawiedliwości, podaje właśnie te wyniki, które on tutaj pokazał. Jest to pewna prawidłowość.
Dla mnie najciekawsze jest, najciekawszy właśnie jest pierwszy z sondaży, o których mówi pan Tomek, czyli ten, gdzie przewaga Komorowskiego zmalała do 2% i myślę, że on jest najbliższy prawdy w tym momencie. No, efekt będzie taki, że Platforma bardzo zaostrzy kampanię, nie wiem, od jutra już prawdopodobnie. Podobno ma być pokazywana przez sztab Komorowskiego ta prawdziwa twarz Jarosława Kaczyńskiego. Mają ją przypomnieć.
No, tak?
Czyli ZOMO ciśnęli tu, tam, no, ale patrząc na wyniki sondaży, chyba PO nie ma specjalnie wyboru. Musi coś zrobić, prawda?
A jak panowie się odnoszą do tych doniesień, że źle się dzieje w sztabie Komorowskiego, że tam szczególnie pojawienie się ponowne Janusza Palikota jakby no wzburzyło część członków sztabu.
No ale jak ma siedzieć pani w sztabie kandydata, który nie chce odpowiadać na przykład na pytanie, czy to prawda, że po wyborach z powrotem będzie deklarował się, że jest myśliwym. No przecież to jest jakaś kpina. Te wybory są tak czy tak niepełnosprawne w jakiś tam sposób, bo kandydat, który ma największe poparcie, po pierwsze nie chce odpowiadać na to pytanie, o którym mówiłem. Po drugie, z jednej strony go rozumiem, że nie chce iść debatować w telewizji państwowej, jak mówi, czy publicznej, jak mówią inni.
Pisowskie.
A z drugiej strony, ja trochę jednak tego nie rozumiem, bo jeśli ktoś chce wygrywać, to musi walczyć. I no, musi walczyć nawet na nie swojej ziemi, więc... Z jednej strony rozumiem Komorowskiego, że nie chce tam iść, z drugiej strony to, w jaki sposób się broni, jest słabe, bo ta obrona jest słaba merytorycznie.
A rozumie pan tę decyzję Kaczyńskiego i Napieralskiego, że nie poszli do studentów na Uniwersytecie Warszawskim?
Nie, nie rozumiem. Tak jak nie rozumiem.
Bo dla mnie to jest równie oburzające.
Ja tego nie rozumiem, tak jak nie rozumiem tego, że podstawowymi punktami wizyt i Kaczyńskiego, i Komorowskiego w Poznaniu nie są spotkania z ludźmi. Ta kampania jest dla ludzi, wybory są dla ludzi. A co nie interesuje mnie spotkanie Komorowskiego z władzami uczelni poznańskich. To nie jest dla mnie
ciekawe. Ja byłem w biurze PiSu, przeszedłem się wczoraj z ciekawości. Ledwo dopchałem się do sekretarki, która odbierała telefon za telefonem z pytaniem, gdzie i o której w tą środę spotkanie z prezesem Kaczyńskim. I rozmawiałem 30 sekund, za mną już przepychała się pani, która jak wychodziłem, słyszałem, no ja właśnie w sprawie spotkania z prezesem, o której w środę będzie. Także no, myślę, że mogą się tam pojawić spokojnie kilka tysięcy osób.
Panów zdaniem realny jest powtórka z roku 2005?
Jeszcze miesiąc temu powiedziałbym, że absolutnie nie, ale myślę, że jest całkowicie realny w tym momencie.
Też tak mi się wydaje, że to jest bardzo możliwe.
I czyja to będzie wina, a może czyja zasługa?
Wina Komorowskiego.
Sztabu jego.
Zasługa Kaczyńskiego, który wprawdzie mówi, czy o którym wprawdzie mówi się, że się odmienił po katastrofie smoleńskiej, ale przecież on sam przyznaje swoim zwolennikom, że on jest taki sam jak był.
Znaczy, ja powiem szczerze, że może to trochę dziwnie zabrzmi, ale mnie średnio ten pojedynek między Komorowskim a Kaczyńskim średnio interesuje. Przede wszystkim dlatego, że to jest jednak pojedynek, którego główną osią jest deklarowanie, kto będzie głosował przeciwko komu, a nie na kogo. Ja bym chciał dożyć takich czasów, kiedy idąc na wybory, mogę rozmawiać ze swoimi znajomymi i słuchać znanych publicystów, którzy mówią, na kogo będą głosowali, bo im się podoba program.
A nie jest takim młodym organizmem, że pan tego doczeka.
Tak, to bardzo dziękuję panu.
Znany publicysta, kiedyś polityk Ryszard Bugaj powiedział właśnie, że idzie i głosuje na nikogo, ponieważ nie ma nikogo.
A to jak jesteśmy przy głosowaniu na nikogo, to ja powiem tak. Ja się w poniedziałek wybieram do Kalisza, bo jestem z Kalisza, a w dzień wyborów będę pracował i chcę wziąć zaświadczenie, żebym mógł głosować tam, gdzie w tym momencie będę, bo póki co można to jeszcze zrobić i do tego zachęcam. Ale zachęcam jeszcze do jednej rzeczy. Ja wiem, że pani to się nie podoba, ale jeśli macie państwo taki pomysł, żeby iść na wybory i oddać pusty głos, to nie jest nic złego.
Oczywiście, że dlaczego pan sądzi, że mi się to nie podoba? Oczywiście
Wolał powiedzieć, że obywatel ma prawo również nie głosować.
Ja uważam, że no jednak przynajmniej bardziej świadomi obywatele powinni jednak przemyśleć całą sprawę, powinni postudiować trochę te materiały, wejść na strony internetowe, ale starsze osoby mogą to zrobić przy pomocy swoich dzieci, prawda, czy wnuków, żeby pokazać, co stoi, jacy ludzie stoją za jednym i drugim kandydatem, a być może za tymi 8 pozostałymi. Są pewne oznaki, że z frekwencją może nie być złe, tak bardzo źle. Ja byłam w swojej gminie wczoraj, bo wczoraj upływał termin dwóch rzeczy, to znaczy jeżeli ktoś chciał głosować przez pełnomocnika, dotyczyło to osób powyżej 75 roku życia i niepełnosprawnych, oraz jeżeli ktoś wie, że będzie poza swoim miejscem zamieszkania i chciał być wpisany na listę wyborców w innym okręgu wyborczym. Wczoraj ten termin upływał i było w małej gminie, było bardzo dużo takich chętnych, jeszcze więcej było chętnych i ci mają czas do 18, tak jak pan Tomek, takich osób, które chcą wziąć zaświadczenie, aby głosować w każdym innym okręgu wyborczym. No wczoraj telewizja pokazywała nawet kolejki chyba w Urzędzie Miejskim w Warszawie takich osób, które chcą wziąć te zaświadczenia albo chcą być wpisane na listę. Także no, sądząc, jest to sygnał, że może z tą frekwencją tak tragicznie nie będzie.
Ja mam jeszcze dwie myśli na koniec, bo to chyba już na koniec. Wczoraj w Polsat News, czyli w mojej macierzystej stacji, wieczorna rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim była reklamowana w taki sposób, że jest to jedyna rozmowa, jedyny wywiad, którego Jarosław Kaczyński udzieli komercyjnej stacji. To przecież to jest jakaś paranoja, że druga komercyjna stacja się dobija o ten wywiad i nie ma na niego szans. To są wybory. To jest kampania bez debat, to jest kampania bez spotkań z ludźmi i to jest kampania, gdzie nie można zadawać wszystkich pytań.
Są na ulicach, panie Tomku, Grzegorz Napieralski.
Bez pytań, tak?
No bez pytań. To jest... kampania, ale to nie jest nowy syndrom, gdzie na przykład kandydaci wybierają sobie dziennikarzy. Temu będę odpowiadał na pytania, komu innemu nie będę odpowiadał na
zawsze
pytania.
Zawsze tak było, pani Nina, jak pani być może pamięta.
Od jakiegoś czasu tak jest. Nie zawsze. Od jakiegoś czasu tak jest. Nie, chyba nie zawsze.
Nawet w PRL-u.
Tak, no i to potem tak wygląda, że ci dziennikarze, którzy są ustawieni, pozwalają zadawać takie pytania, które nie są, takie pytania, na które odpowiedzi nie są odpowiedziami, tylko wyplatanie mandronów.
No, które nie są istotne, a pytań mamy do tych, ja osobiście do tych dwóch najważniejszych kandydatów bardzo wiele i wśród tych pytań, panie Tomku, może pana zdziwi, na pierwszym miejscu nie jest sprawa myśliwstwa, czy
ja to podaję tylko jako dobry przykład złego przykładu, a nie jako najważniejszą rzecz.
Bronisława Kamrowska zdecydowanie zapytałabym o Janusza Palikota. Jarosława Kaczyńskiego zdecydowanie zapytałabym. Właściwie mam jedno pytanie. Czy te jego deklaracje zakończenia wojny polsko-polskie będą w mocy nawet wtedy, jeżeli nie zostanie prezydentem?
Pani Nino, ale wczoraj Jarosław Kaczyński w rozmowie w Polsat News powiedział tak, że dowodem na to, że jest innym człowiekiem i że chodzi o skończenie wojny polsko-polskiej jest to, że jak zostanie prezydentem, to będzie współpracował z premierem Donaldem Tuskiem. No to przecież jest naprawdę to wyplatanie odzionów, o których
jeżeli
mówiłem.
Nie zostanie,
bo wybory dopiero w 2011 roku, więc nie będzie póki co innego premiera. No to co to jest za deklaracja?
Widziane z Poznania. Oczywiście ci europosłowie, którzy w rankingu polityki nie zaistnieli lub wypadli słabo, protestują. My natomiast z przyjemnością odnotowujemy, że dwoje reprezentantów Wielkopolski zajęło w tym rankingu bardzo dobre miejsca. Panie Michale, jest to powód do dumy?
Według mnie zdecydowanie tak. Myślę, że czas przestać pytać już teraz nie kandydatów, tylko posłów od roku do Parlamentu Europejskiego, co mogą zrobić dla Wielkopolski, bo to już podczas ubiegłorocznej kampanii ustaliliśmy, że właściwie nic. I czas zacząć pytać o to, czy Wielkopolska może być z nich dumna. Jak się okazuje po rankingu polityki z tego tygodnia, zdecydowanie możemy być dumni z Sidonii Jędrzejewskiej, która jest wśród Polaków debiutantką roku. Świetna praca w komisji budżetowej. Możemy też być dumni z Konrada Szymańskiego, który znalazł się na trzecim miejscu wśród najlepszych europosłów z Polski w ogóle, doceniony przez dziennikarzy i ekspertów głównie za angażowanie się w sprawy bezpieczeństwa gazowego. Jak na 5 europosłów, 2 w czołówce, myślę, że świetny wynik i brawo.
Ja jestem trochę rozczarowany tym, co pan mówi. Ja się trochę posłużę mentalnością takiego faceta spod budki z piwem w takim momencie, bo chwalenie takich ludzi za to, że dobrze pracują, jest trochę moim zdaniem słabe. Bo ktoś, kto zarabia kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i kto bardzo szybko uzyskuje prawo do emerytury,
Nie ma prawa być złym. Ja wiem, że pan się posługuje taką realnością
tego wszystkiego, a mi się to nie podoba, bo ci ludzie zarabiają naprawdę mnóstwo pieniędzy, mają mnóstwo możliwości i mają frajdę, że mogą jako jedni z nielicznych reprezentować Polskę w takim gremium, więc niech oni wszyscy dobrze pracują. No to... Ja bym chciał bardziej zobaczyć nie kto pracuje dobrze, bo to jest pewna norma, a kto pracuje źle, bo ten, kto pracuje źle, to albo powinien to tracić, albo powinien na głównym placu miasta dostać nie powiem co, albo powinien naprawdę szybko wziąć się do
pracy.
Panie Tomku,
ten sam numer polityki, również kategoria zdecydowanie najgorsi polscy europosłowie, nie ma tam Wielkopolan na szczęście. Prowadzi bardzo mocno pan Zbigniew Ziobro, który właściwie nie pojawia się, w Parlamencie Europejskim.
Tak, Jacek Kurski.
Biorą mnóstwo pieniędzy, które...
Tadeusz Cymański, z którym wywiad wczoraj oglądałam, i Tadeusz Cymański, który, no jak panowie wiedzą, potrafi być bardzo miły i bardzo taki ugodowy, twierdzi, że troszeczkę cierpi za swoją szczerość, bo rzeczywiście
może
na pytanie,
za to, że nic nie robi.
Na pytanie dziennikarza, dlaczego zbojkotował jakieś tam ważne posiedzenie, stwierdził, że dla niego to było nudne. I twierdzi, że wszyscy tak myśleli, ale on jeden to powiedział. No i w związku
ja
z
tylko
tym...
jeszcze chciałem coś powiedzieć do pana Tomka. Myślę, że jednak należy się szczere docenienie pracy pani Sidonii Jędrzejewskiej, która z tego co wiem pracuje po kilkanaście naprawdę godzin dziennie i to nie jest nic złego powiedzieć,
no,
że
tak
na tle, o które
tak
wszyscy powinni pracować. Świetnie, jedna pracuje naprawdę
tego,
dobrze.
Co powinno być normą. Oczywiście, że dobrze jest pochwalić kogoś takiego. Jeśli jesteśmy przy pani Sidonii Jędrzejewskiej, to strasznie mi się podoba deklaracja w sprawie tego, jak powinny być traktowane konie włożone do rzeźni. A w przypadku Filipa Kaczmarka podoba mi się jego praca, raczej wygłaszanie sądów dotyczących praw Tybetańczyków. To są wszystko bardzo pozytywne rzeczy.
Zresztą Filip Kaczmarek, przypomnijmy, w poprzedniej kadencji miał też bardzo dobre notowania, a w tej kadencji twierdzi, że ma jakieś pretensje do przeprowadzających.
Tak, powiedział coś takiego, że wybierali dziennikarze wybierają tylko, których najczęściej piszą. Dlaczego im nie piszą, to proszę ich zapytać.
Trochę racji w tym
ja. Jestem zadowolony z tego, że Sidonia Jędrzejewska i pan
Konrad Szymański
zostali wyróżnieni przez tygodnik Polityka, ale dumny jestem z czego innego. Tekst tego mianowicie, że pięcioro naszych wielkopolskich posłów w Unii Europejskiej to nie są posłowie źli. Mówię o średniej. I dumny jestem z tego, że nie ma wśród nich takich jak Zbigniew Ziobro, mogłoby to być zupełnie inne nazwisko, czy Jacek Kurski też mogłoby być inne nazwisko, którzy przychodzą pod podpisują listę obecności, wychodzą i biorą
tak,
pieniądze.
Tak, tylko panie Zygmuncie, trzeba wziąć jednak tę poprawkę na, w cudzysłowie, rzetelność dziennikarzy. Prawdopodobnie dziennikarze zajmowali się głównie znanymi na arenie ogólnokrajowej nazwiskami.
Ale no to pani Jędrzejewska wtedy nie była w tym rankingu.
Dobrze,
tak,
ale jeśli chodzi o tych najgorszych, nie mam pewności, że wszyscy zostali równie skrupulatnie prześwietleni. Widziane z Poznania. Ławica, czyli poznańskie lotnisko, już podobno nie budzi zaniepokojenia FIFA. Stadion z małym opóźnieniem też będzie gotowy, ale w Poznaniu ta inwestycja entuzjazmu nie wzbudza. Dlaczego tak jest, panie Zygmuncie?
Ja najpierw zacytuję panią z kroniki. Poznański stadion przy Bułgarskiej okazał się bardzo drogą inwestycją. Nie bardzo wiadomo, co się z nim stanie po Euro 2012. No, myślę, że nie rozbiorą go jak stadion olimpijski w Kanadzie został rozebrany i przeniesiony do Francji, że pozostanie.
Podobno w Portugalii likwidują stadion wybudowany
tak,
na Euro 2012.
Ale chciałam panią zapytać na początek, czy chodzi pani o to, bo mówi się w Poznaniu czasem na ten temat, że zamiast wydawać 612 milionów do tej pory...
713.
Doliczyliście panowie te pieniądze, które ostatnio Rada Miejska, ale... przyznała, ale jeszcze nie przekazała, jak mi się wydaje. Czy za te pieniądze należało wybudować żłobki i przedszkola wyłącznie? O czym się w Poznaniu mówi? Panino.
No, ale tak można zawsze zapytać o wszystko.
No właśnie.
Tutaj skandalem raczej jest to, że jest ogromny, naprawdę ogromny bałagan przy budowie tego stadionu, bo to, że się okazuje po jakimś tam czasie długim, tak, że 100 milionów potrzeba, a tu właściwie jeszcze 30-40 na to, żeby coś wewnątrz trybun wybudować, prawda? A tu się za chwilę okaże, że to jeszcze nie koniec, także to jest skandal i tutaj audyt, który został zapowiedziany przez władze miasta, powinien być wykonany dobre 2 lata temu. No, jeszcze do tego wszystkiego dochodzi fakt, że jak ujawnił radny SLD Tomasz Lewandowski, prace za 30 milionów złotych były bez żadnych przetargów robione. Jeżeli mamy taki bałagan, że 30 milionów gdzieś tam w ogóle ginie i nikt nie zauważa, że nie ma na to przetargów, no to naprawdę jest źle.
No to się może oczywiście nie podobać, ale podobać się może natomiast to, że Rada powiedziała i więcej ani grosza, tak zrozumiałem. Natomiast potrzebne są tam, no właśnie, jeszcze spore pieniądze, 40-50 milionów złotych na zagospodarowanie tych wszystkich pomieszczeń pod trybunami, na przystosowanie ich do funkcjonowania tam fitnessów czy czegoś innego jeszcze i bardzo dobrze, że Rada Miasta na to nie chce dawać pieniędzy.
Ja wrócę trochę do tego, od czego rozpoczęliśmy te nasze długie dyskusje. Dzisiaj o 16 jest mecz Argentyna-Nigeria. Ja mam zamiar ten mecz oglądać, bo kibicuję Nigerii. W tym samym czasie kandydaci mają dzwonić, przynajmniej trzech kandydatów do mieszkań.
Niech spróbują do pana zadzwonić.
No więc niech spróbują do mnie zadzwonić. A to jest zastrzeżenie potrzebne do tego, żebym teraz mógł
powiedzieć... Kandydaci na prezydenta, tak. A nie kandydaci na członka, na przykład PKO.
A to jest zastrzeżenie, które uczyniłem dlatego, żebym mógł spokojnie powiedzieć to, co teraz chcę powiedzieć. W Poznaniu stadion jest świętą krową. Ja chcę, żeby Poznań miał bardzo porządny stadion. Chcę, żeby on był wykorzystywany, chcę, żeby był dobrze zarządzany i chcę, żeby Lech Poznań był po raz kolejny mistrzem Polski. Ale nie chcę takiej sytuacji, że bardzo łatwo przychodzi radnym, przychodzi urzędnikom miejskim i głosowanie, i wyjaśnianie tego, dlaczego kolejne kilkadziesiąt milionów jest przeznaczane na stadion, a nie potrafią ci ludzie przeznaczyć raptem miliona złotych na strefę, na scenę boczą, wymyślono przez Adama Ziejskiego ze Teatru Strefa Ciszy, a to byłoby bardzo pożyteczne przedsięwzięcie dla kilkunastu poznańskich alternatywnych teatrów. Co to jest, że kilkadziesiąt milionów można przeznaczyć i to jest oczywiste, że się daje, a prawie miliona złotych nie można przeznaczyć, bo to nie jest oczywiste. W mieście, które chce być europejską stolicą kultury. To jest mój komentarz do sytuacji poznańskiego.